Epifaniczny tom 16, rozdział 5. Bogacz w piekle, czy kiedykolwiek z niego powróci? Interpretacja dosłowna, 12 zastrzeżeń. Interpretacja symboliczna, obiecany powrót bogacza, dowody, że bogacz powróci. W temacie pierwsze piekło Biblii dość szczegółowo zbadaliśmy użycie hebrajskiego słowa Szeol w Starym Testamencie w odniesieniu do pierwszego piekła, a także użycie greckiego słowa Hades w Nowym Testamencie, które zawsze odnosi się do pierwszego piekła. Stosując trzy powszechnie używane definicje piekła, stwierdziliśmy, że jedyną, jaka pasuje do każdego przypadku, jest ta, która określa piekło jako stan zapomnienia, nieświadomości. Jednak nasza analiza pierwszego piekła nie byłaby kompletna bez rozważenia przypowieści o bogaczu i Łazarzu, gdzie także znajdujemy słowo Hades. Zdajemy sobie sprawę, że wielu właśnie na tej przypowieści, zapisanej w Ewangelii Łukasza rozdziale 16 wersetach od 19 do 31, opiera swój pogląd na temat piekła jako miejsca tortur. Zatem dokładnie zastanówmy się nad tym fragmentem. Ci, którzy uznają dosłowną interpretację, uczą, że pewien bogaty człowiek żył w przepychu, że był także pewien żebrak imieniem Łazarz, który był bardzo głodny i leżał u bram bogacza, pragnąc być nakarmiony okruchami spadającymi z jego stołu. Łazarz zmarł i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama, rzekomo w niebie. Umarł także bogacz i poszedł do Hadesu, piekła, gdzie cierpiał męki, jednocześnie widząc w oddali Łazarza na łonie Abrahama. Wtedy zaczął wołać do Abrahama, by zmiłował się nad nim i posłał Łazarza, by ten zmoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził jego język, niosąc mu w ten sposób ulgę w cierpieniu. Abraham odrzucił tę prośbę, uzasadniając to tym, że bogacz otrzymywał w tym życiu same dobre rzeczy, natomiast Łazarz doznawał samych złych rzeczy, jak również i tym, że niemożliwe było przejście wielkiej przepaści ustanowionej między bogaczem a Łazarzem. Wtedy bogacz poprosił o zawiadomienie swych pięciu braci, tak by i oni nie trafili do miejsca mąk. Abraham odrzucił także i tę prośbę, mówiąc, że mają Mojżesza i proroków, których powinni słuchać. Bogaty człowiek argumentował, że gdyby ktoś z umarłych powstał i udał się do nich, pokutowaliby, lecz Abraham stwierdził, że jeśli nie wierzą Mojżeszowi i prorokom, nie zostaną przekonani nawet wówczas, gdyby ktoś wstał z umarłych. Jest co najmniej 12 biblijnych, logicznych i rzeczowych zastrzeżeń do dosłownej interpretacji tej przypowieści. Po pierwsze, literalna interpretacja jest sprzeczna z boskim charakterem, który jest opisany na przykład w proroctwie Jeremiasza rozdział 9 werset 24, ale w tym niech się chlubi, kto się chlubi, że rozumie i zna mnie, żem ja jest Pan, Jehowa, który czynię, co jest funkcją mocy, miłosierdzie, miłość, sąd, mądrość i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się to podoba, mówi Pan. Także inne wersety pokazują wielkie przymioty Boga, na przykład Ezechiela rozdział 1 wersety od 5 do 14, Objawienie rozdział 4 wersety 6 i 7, Orzeł, mądrość, lew, moc, cielec, sprawiedliwość, ludzka twarz, miłość. Hioba rozdział 37 werset 23, 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 4 i tym podobne. Dosłowna interpretacja jest sprzeczna z mądrością Boga, ponieważ mądrość tworzy plany, przez które osiągane są pożyteczne cele, a trzymanie bogacza w miejscu mąk przez nieskończone wieki z pewnością nie służy żadnemu pożytecznemu celowi. Jest to przeciwne jego sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość wymagała utraty życia za grzech człowieka. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian rozdział 6 werset 23, a o Bogu powiedziano, Psalm 145 werset 20, że wszystkich niepobożnych wytraci. Zachowanie niepobożnych i wieczne ich torturowanie byłoby zatem z jego strony naruszeniem sprawiedliwości. Gwałci to także boską miłość. Nikt, kto właściwie ocenia miłość Boga, nie mógłby wierzyć, że przez nieskończone wieki będzie on torturował swoje stworzenia, nie czyniąc niczego w celu przyniesienia im ulgi. Gwałciłoby to także boską moc, która składa się z samokontroli i cierpliwości. Moc ma funkcję wykonawczą i realizuje boskie plany, których celem jest błogosławienie rodzaju ludzkiego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 1 do 3. Może ona działać tylko w harmonii z mądrością, sprawiedliwością i miłością. Dręczenie bogatego człowieka nie byłoby zatem właściwym użyciem boskiej mocy, byłoby bardziej podobne do mocy diabelskiej. Tak więc literalna interpretacja tej przypowieści stoi w bezpośredniej sprzeczności z różnymi cechami boskiego charakteru. Dosłowna jej interpretacja jest także przeciwna okupowi, o którym wyraźnie uczy na przykład 1 Koryntów rozdział 15 werset 3. Święty Paweł oświadcza tam, że cała Ewangelia, którą otrzymał także i on i którą przede wszystkim głosił Koryntianom, zawiera się w tym, że Chrystus umarł, a nie doznał wiecznych mąk, za nasze grzechy według pism Starego Testamentu. Jednym z takich pism jest Izajasza rozdział 53 wersety od 4 do 12. Proroctwo to tak obrazowo i plastycznie przedstawia cierpienia i śmierć naszego Pana jako naszego okupu, że zacytujemy cały ten fragment, podając pewne komentarze w nawiasach. Zaiste On niemoce nasze wziął na się, stając się naszą ofiarą za grzech, wziął na siebie nasze słabości i w ten sposób zapewnił uwolnienie nas od kary za nie, a boleści nasze własne nosił. W swym doskonałym człowieczeństwie przeżywał taki smutek, jaki musimy przeżywać i my, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Wielu uważało, że został zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony za swe własne grzechy, lecz tak nie było, ponieważ jako ofiara okupu cierpiał on za grzechy innych. Lecz on zraniony jest za występki nasze, za nasze przestępstwa doznał 5 ran, 4 po gwoździach, 2 w rękach i 2 w stopach, oraz po przebiciu włócznią. Starty jest za nieprawości nasze, gdy zajął nasze miejsce i wziął na siebie naszą karę, by móc w ten sposób nas odkupić. Kara pokoju naszego jest na nim, było to konieczne do wprowadzenia pokoju między Bogiem a nami, poniósł ją za nas jako nasza ofiara za grzech, a ranami jego jesteśmy uzdrowieni. W ten sposób cała ludzkość dostąpi uzdrowienia dzięki temu, że wziął on na siebie jej karę. Wszyscyśmy jak owce zbłądzili, głupi, jak owce, zagubiliśmy się w przestępstwach i grzechach i w ten sposób wszyscy zbłądziliśmy, każdy na drogę swą obróciliśmy się, staliśmy się naprawdę bardzo, bardzo samolubni, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas, spoczęła na nim kara za nasze grzechy, przez co stał się on naszym okupem. Uciśniony jest, zabrano mu jego prawa, i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, nie wymknęło mu się ani jedno słowo narzekania, gdy jako nasz zastępca wiernie aż do końca doznawał za nas cierpień na krzyżu i procesu umierania, jak baranek na zabicie wiedziony był i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich, nie wyszła od niego ani jedna skarga, jak nie wychodzi od niewinnego baranka, prowadzonego na rzeź. Z więzienia i z sądu wyjęty został. Więzienie oznacza ograniczenie, nauczeni w piśmie i faryzeusze, a także Sanhedryn ograniczali go, sąd miał miejsce w siedzibie Piłata, z tych rzeczy został zabrany, a rodzaj jego któż wypowie? Albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, ponieważ nie był ojcem, nikt nie mógł wskazać na jakiekolwiek pokolenie pochodzące od niego. A zraniony za przestępstwa ludu mojego, Jezus został zraniony za grzechy całej rodziny ludzkiej. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, a z bogatym w śmierci jego, został pochowany tak, jak gdyby był złym człowiekiem, w grobie Józefa z Arymatei, który, jak wiemy, był bogaty, choć nieprawości nie uczynił. Przeciwko boskiemu słowu ani boskiemu prawu, ani fałszu nie znaleziono w ustach jego, nigdy nie nauczał błędu. Był czysty w swych naukach, czysty w życiu, zupełnie pozbawiony pod tym względem jakiejkolwiek winy. Jednak Panu upodobało się zetrzeć go, Bogu podobało się to nie w tym znaczeniu, że z radością patrzył na jego cierpienia, pragnął jednak, by jego plan był realizowany w ofierze okupu, co doprowadziło do jego starcia, i niemocą utrapić. Bóg trapił go niemocą w tym znaczeniu, że udzielił mu przywileju składania własnego życia ofiarniczo za całą ludzką rodzinę, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swoją, jego ludzką istotę, ujrzał nasienie swoje, będzie miał potomków. Izajasza rozdział 65 werset 23, psalm 45 werset 17, chociaż w tym życiu takowych nie posiadał, przedłużył dni swoich, będzie przedłużał dni swego nasienia, udzielając mu wiecznego życia. A to, co się podoba Panu, przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało, zrealizuje one wszystkie dobre cele Boga, nie tylko w odniesieniu do ziemi, lecz także w odniesieniu do licznych wszechświatów, jakie stworzył Bóg, w miarę jak wieki będą następować po sobie, podczas gdy On będzie wypełniał przyszłe zamierzenia Boga. We wszystkich tych rzeczach poszczęści mu się i zrealizuje on upodobanie Boga. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie, patrząc na cierpienia, przez jakie przeszedł, będzie zadowolony, widząc wspaniałe owoce nie tylko dla samego siebie, lecz szczególnie dla swego Ojca, następnie dla Kościoła i trzech pozostałych klas wybranych, a także dla rodziny ludzkiej. Potem, gdy wieki wieczności będą kolejno następowały po sobie, zobaczy on, że jego cierpienia nie były daremne. To, czego dokonał, napełni go czymś więcej niż tylko satysfakcją. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój, trwanie przy prawdzie umożliwiło mu ofiarę aż do śmierci, tak by mógł udzielić usprawiedliwienia najpierw Kościołowi, a następnie, w wieku tysiąclecia, światu ludzkości, w miarę okazywanego posłuszeństwa, bo nieprawości ich on sam poniesie. Te wspaniałe przyszłe rezultaty stały się możliwe dzięki temu, że nosił on ich niemocy jako karę za ich grzechy. Przeto mu dam dział z wielkim, Bóg jest tym wielkim, który pozwoli mu usiąść na jego tronie i panować jako przedstawiciel przez całe wieki, realizując jego plan, a będzie dzielił łupy, Chrystus, z mocnymi. Mocni to przede wszystkim maluczkie statko, po drugie wielka kompania, po trzecie starożytni i młodociani godni. Innymi słowy, wybrańcy będą tymi, z którymi będzie on dzielił rodzinę ludzką jako łup zdobyty na Kalwarii, a oni będą towarzyszyć mu w przyszłych wiekach, przez całą wieczność, czyniąc to, czego będzie pragnął Bóg, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, złożył swe życie na śmierć ofiarniczo, wiernie, bez grzechu, a z przestępcami policzony będąc, uważany był za przestępcę przez Sanhedryn, a nawet Piłat został przekonany do tego, by postępować z nim jak z przestępcą. On sam grzech wielu poniósł. Jako cena okupu poniósł on grzech Adama i jego rodzaju, i za przestępców się modlił. Najpierw, jako najwyższy kapłan, wstawia się on za Kościołem w tym życiu, potem, w następnym wieku, przy współpracy swej oblubienicy będzie się wstawiał za ludzkością, a następnie, przez całą wieczność, realizował będzie boski plan poprzez swe dobre dzieła. Jakże wyraźnie proroctwo to dowodzi, że nasz Pan miał ponieść naszą karę, którą jest śmierć. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, Rzymian rozdział 6 werset 23, a nie wieczne życie w mękach, wylewając na śmierć swoją duszę. Dosłowna interpretacja przypowieści o bogaczu i Łazarzu wskazywałaby, że po śmierci ludzie doznają tortur jako kary za swe grzechy. Ponieważ jednak nasz Pan poniósł karę za nas, jako okup, równoważną cena, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, i ponieważ to śmierć stanowiła tę karę, widzimy, jak sprzeczna z okupem jest literalna interpretacja tej przypowieści. Ponadto, dosłowna interpretacja nie dawałaby bogaczowi ani Łazarzowi szansy na próbę do życia, jaka została im zagwarantowana na krzyżu Kalwarii, gdyż to właśnie w czasie takiej próby Jezus ma wstawiać się za nimi jako grzesznikami. Nikt nie może zacząć cieszyć się wieczną błogością bez przypisania lub zastosowania za niego zasługi okupu Jezusa z Kalwarii. Dzieje apostolskie rozdział 4 werset 12. W przeciwnym razie dlaczego Chrystus umarł za grzech? Z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego człowieka. Żydów rozdział 2 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 10, 1 Jana rozdział 2 werset 2. Tak więc potępienie literalnego bogacza na wiecznej męki przed śmiercią Chrystusa całkowicie pomijałoby przewidziany przez Boga okup za wszystkich. 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, łącznie z bogaczem. Trzeci zarzut wobec literalnej interpretacji jest taki, że jest ona sprzeczna z biblijnym poglądem na piekło. W ostatnim rozdziale, w piątej grupie tekstów omawialiśmy tę z nich, które dowodzą, że piekło jest przeciwieństwem życia. Z tego powodu nie będziemy ich tutaj powtarzać. Rozważyliśmy także wiele tekstów dowodzących, że piekło jest stanem nieświadomości. Obydwie te myśli, oddające biblijny pogląd na piekło, przeczą dosłownej interpretacji tej przypowieści. Obecnie podamy kilka dodatkowych biblijnych dowodów wyraźnie wskazujących, że śmierć jest stanem nieświadomości. Hioba rozdział 14 werset 21 to stosowny fragment, mówiący o zmarłym ojcu, będą zacni synowie jego, tego on nie wie, jeśli też wzgardzeni, on nie baczy. Zmarły ojciec nie wie o niczym, co dotyczy jego dzieci, i dlatego nie może być świadomy. Nie wie, kiedy cieszą się szacunkiem, ani kiedy są w poniżeniu czy niełasce. Znajduje się one w całkowitej nieświadomości. Psalm 115 werset 17. Umarli nie będą chwalili Pana, ani nikt z tych, co zstępują do miejsca milczenia. Werset ten nie może oznaczać tortur po śmierci, ponieważ ci, którzy zstępują do śmierci, wchodzą do miejsca milczenia, a więc nie mogą wydawać jęków niekończącej się agonii. Nie może się to także odnosić do raju szczęśliwości, ponieważ znajdujący się w takim stanie chwaliliby Pana, czego zmarli nie potrafią. A zatem ci, którzy wchodzą w stan milczenia, stan śmierci, są zupełnie nieświadomi. Psalm 146 wersety 3 i 4. Nie ufajcie w książętach ani w żadnym synu ludzkim. Wyjdzie duch jego i nawróci się do ziemi swojej, w on dzień zginą wszystkie myśli jego. Nasza ufność powinna być w Bogu i Chrystusie, nikim innym. Powodem, dla którego nie powinniśmy ufać książętom ani człowiekowi, jest to, że gdy ustaje ich oddech, powracają do ziemi i w tym samym dniu giną ich myśli. Przestają myśleć, stają się nieświadomi. A więc nie mogą być w mękach ani w szczęśliwości. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 wersety 5 i 6. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą, i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż w zapomnienie poszła, w dużym stopniu, pamięć o nich. Także i miłość ich, i zazdrość ich, i nienawiść ich już zginęła, a nie mają więcej działu na wieki. Hebrajskie olam, długi, nieokreślony czas, we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Żywi wiedzą przynajmniej jedno, że muszą umrzeć, pod przekleństwem adamowym, które często wzmagają własnymi grzechami. Jednak umarli o niczym nie wiedzą, są zupełnie nieświadomi w stanie śmierci. Obala to pogląd, że znajdują się oni w męczarniach albo w błogości, ponieważ gdyby cierpieli męki, wiedzieliby o tym, podobnie gdyby doznawali błogości, również wiedzieliby o tym. Nie mają też już żadnej zapłaty. Gdyby byli w niebie lub miejscu tortur, mieliby zapłatę za swą niegodziwość w postaci kary, a zapłatą za sprawiedliwość byłby stan błogości. Tak więc stan śmierci jest stanem nieświadomości. Nasz tekst dodaje, miłość ich, i zazdrość ich, i nienawiść ich już zginęła. Umarli już nie kochają, nie nienawidzą, nie zazdroszczą. Możemy być pewni, że sprawiedliwi w dalszym ciągu miłowaliby, gdyby znajdowali się w raju szczęśliwości, a źli w dalszym ciągu nienawidziliby, gdyby wciąż byli świadomi, nienawidziliby Boga za dręczenie ich i zazdrościliby tym, którzy znajdowaliby się w szczęśliwości. Tak więc piekło musi być stanem nieświadomości. Izajasza rozdział 63 werset 16 również dowodzi, że umarli są nieświadomi, tyś zaiste ojciec nasz, bo Abraham nie wie o nas, a Izrael, Jakub, nie zna nas. Fragment ten dowodzi, że gdy Izajasz pisał te słowa, Abraham i Jakub byli w śmierci, nieświadomi. I dlatego nic nie wiedzieli o swych potomkach. Tak więc literalny Abraham nie mógł literalnie mówić do literalnego bogacza z przypowieści, ponieważ był martwy i o niczym nie wiedział. Przy tej okazji zwróćmy uwagę na to, że wyżej przytoczone wersety wyraźnie przeczą doktrynie spirytyzmu, która twierdzi, że nasi zmarli przyjaciele i krewni kontaktują się z nami. Około 95% zjawisk spirytystycznych to magiczne sztuczki, w których tak zwane medium ma swój oszukańczy udział, lecz pozostałe 5% prawdopodobnie jest prawdziwym spirytyzmem. To nie duchy zmarłych rozmawiają z żywymi w tych seansach, jak twierdzą spirytyści, lecz demony, które udają, że są zmarłymi przyjaciółmi i krewnymi. Znają sekrety naszego życia, a czytając nasze myśli, dowiadują się rzeczy, o których sądzimy, że nikt nie wie z wyjątkiem nas samych i naszych zmarłych przyjaciół czy krewnych. zawsze są gotowe do wykorzystania tej wiedzy, by podjąć próbę przekonania nas, jeśli zechcemy ich słuchać, że są zmarłymi przyjaciółmi i krewnymi, którzy rozmawiają z nami na seansach spirytystycznych. Jeśli nie zrozumiemy prawdy dotyczącej śmierci jako stanu nieświadomości, możemy być narażeni na to wielkie oszustwo przeciwnika i poddać się jego kontroli. Biblia używa figury snu dla opisania stanu śmierci, ponieważ gdy znajdujemy się w głębokim, pozbawionym snów śnie, jesteśmy w stanie zapomnienia, nieświadomości tego, co dzieje się wokół nas. U Daniela w rozdziale 12 wersecie 2 czytamy, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Tutaj mamy powiedziane, że umarli śpią w prochu ziemi, lecz w odpowiednim czasie, gdy Mesjasz rozpocznie panowanie nad ziemią, zostaną obudzeni. Zatem w stanie śmierci pozostają nieświadomi i nie znajdują się ani w mękach, ani w błogości. Czytamy, że dobrzy powrócą do życia, a więc do chwili zmartwychwstania nie żyli, natomiast źli na hańbę i wzgardę. Kolejny werset dowodzący, że stan śmierci, przyrównany do głębokiego snu, jest stanem nieświadomości. To Ewangelia Jana rozdział 11 werset 11, rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, aby go ze snu obudzić. Jezus wykorzystał figury snu do opisania stanu śmierci swego przyjaciela, Łazarza z Betanii. Błędnie go rozumiejąc, uczniowie myśleli, że chce powiedzieć, iż stan Łazarza się poprawia. Ewangelia Jana rozdział 11 wersety 12 i 13. Wtedy Jezus powiedział wyraźnie, Łazarz umarł. Ewangelia Jana rozdział 11 werset 14. Idę, aby go ze snu obudzić. Gdy Jezus przybył do Betanii, Marta pierwsza usłyszała o jego przybyciu i wybiegła mu na spotkanie, mówiąc, Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Łazarz, przyjaciel Jezusa, nie poszedłby oczywiście na męki, ponieważ był dobrym człowiekiem. Tak więc według tych, którzy trzymają się literalnej interpretacji przypowieści o bogaczu w piekle, Łazarz znalazłby się w niebie. Jezus, podnosząc oczy i widząc swego przyjaciela Łazarza wśród błogosławionych, i dostrzegając smutek Marii i Marty, powiedziałby mniej więcej tak, Łazarzu zejdź, twoje siostry są tak zasmucone, że nie mogę pozwolić ci cieszyć się radością nieba kosztem ich smutku, lecz muszę sprowadzić cię ponownie na przeklętą grzechem ziemię, by pocieszyć twe siostry. Czy Jezus powiedział coś takiego? Z pewnością nie. Nie spojrzał też w dół, w głębiny ziemi, i nie powiedział, o Łazarzu, widzę cię w mękach i nie mogę znieść dłużej tego widoku. Powiedz diabłom, by odłożyli swe widły i pozwolili ci wyjść. Muszę obudzić cię z tych okropnych tortur. Nie powiedział, Łazarzu wyjdź na górę. Nie powiedział też, Łazarzu, zejdź na dół. Powiedział, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł ten, który był umarły, nie ten, który tak naprawdę był żywy, nie ten, który był świadomy, nie ten, który był w mękach, nie ten, który cieszył się szczęśliwością, lecz ten, który był umarły, mając związane ręce i nogi chustkami, zgodnie z żydowskim zwyczajem. Rzekł im Jezus, rozwiążcie go, a niech odejdzie, co też się stało. Tak więc Łazarz naprawdę był umarły, znajdował się w nieświadomym śnie śmierci, z którego wyszedł na potężny rozkaz Jezusa i został oddany żywy zadziwionym siostrom. Nie miał do opowiedzenia żadnych historii o tym, co działo się w czasie 4 dni, kiedy był martwy. Nie mógł opowiadać o chwale nieba, o tym, jak wygląda Bóg i aniołowie. Nie miał też żadnych opowieści o ognioodpornych diabłach z rogami, rozszczepionymi kopytami, rozwidlonymi ogonami i językami, trzymającymi widły o azbestowych uchwytach. Nic nie wiedział o takich koszmarach, jakie zostały wynalezione w okresie ciemnych wieków. Był naprawdę umarły, a umarli o niczym nie wiedzą. Jezus obudził go z pozbawionego świadomości snu śmierci. Wielu, którzy słyszeli o tym cudzie, uwierzyło w Jezusa, chociaż poprzednio nie chcieli. Widzimy więc, iż cud ten przyniósł chwałę Bogu i błogosławieństwo dla Maryi, Marty i Łazarza, jak również dla innych. Podobnie czytamy o Szczepanie, pierwszym chrześcijańskim męczenniku, w Dziejach Apostolskich rozdziale 7 wersecie 60, a klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekłszy, zasnął. Nie czytamy o tym, by udawał się do miejsca niedoli czy też raju, lecz po prostu, że zasnął, w nieświadomym stanie śmierci. W Dziejach Apostolskich rozdziale 13 wersecie 36 święty Paweł stwierdza, albowiem Dawid za wieku swego usłużywszy woli Bożej, zasnął i przyłączony jest do ojców swoich, a widział skażenie. Nie wspomniał o tym, że Dawid poszedł do nieba, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 34, lecz po prostu, że zasnął w śmierci. Niektórzy mogą sądzić, iż przeczy to psalmowi 16 wersetowi 10. Musimy jednak pamiętać, iż Dawid mówił w nim proroczo o Jezusie, na co wskazaliśmy, omawiając psalm 16 werset 10 i Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety od 25-32 w temacie pierwszego piekła Biblii. Zauważmy także 1 Koryntów rozdział 15 wersety 18 i 20, zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Według tych słów Jezus spał w stanie śmierci. Gdyby nie został wzbudzony z martwych, ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zginęliby i pozostaliby w takim stanie, który oczywiście nie jest stanem snu w mękach czy też błogości. Powyższe wersety wyraźnie uczą, że stan śmierci, piekło, jest stanem nieświadomości, zapomnienia, przyrównanym w Piśmie Świętym do snu. Moglibyśmy podać inne teksty, jednak wierzymy, że powyższe wystarczą do wykazania, iż rzeczywiście jest to słuszne zastrzeżenie co do literalnej interpretacji omawianej tu przypowieści. Nasz czwarty argument przeciwko poglądowi, że przypowieść o Łazarzu i bogaczu powinna być interpretowana literalnie, jest następujący. Doktryna wypływająca z dosłownej interpretacji opiera się na pierwszym kłamstwie szatana. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. Bóg powiedział do Adama, pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. Szatan był na tyle bezczelny, że całkowicie zaprzeczył Bogu, mówiąc do Adama i Ewy, a przede wszystkim do Ewy, pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 wersety 4 i 5, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. Słowa szatana oznaczały, tak naprawdę nie umrzecie, w rzeczywistości będziecie żyli nadal, lecz zmienicie poziom istnienia. Nie będziecie już istotami ludzkimi, lecz przemienicie się w istoty duchowe, bogów. Jeśli będziecie robić to, co się wam każe, będziecie doznawać szczęśliwości w tym nowym poziomie istnienia, Lecz jeśli nie będziecie tego czynić, będziecie doznawać zła, będziecie męczeni. Tak więc ta okropna doktryna oparta jest na pierwszym kłamstwie szatana, które z pewnością pozostaje w sprzeczności z biblijną doktryną o tym, że umarli są nieświadomi. Jest to wielkie kłamstwo, którym szatan oszukał niemal cały świat, a uniknęli go tylko nieliczni. Skoro literalna interpretacja przypowieści o Łazarzu i bogaczu oparta jest na tym kłamstwie, odrzucamy ją jako nieprawdziwą. Nasz piąty argument jest następujący. Dosłowna interpretacja przypowieści o Łazarzu i bogaczu jest błędna, ponieważ jest przeciwna metodzie interpretacji przypowieści. Przypowieści powinny być rozumiane jako przypowieści, a nie jako literalne historie, na przykład gdy Jezus mówił o czterech rodzajach gleby, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 23, nie miał na myśli literalnej ziemi, lecz cztery rodzaje serc, w których zasiewane jest słowo Pana. Na przykład zasiani obok drogi to jednostki o twardych sercach, które nie przyjmują prawdy, lecz pozwalają, by ptaki, demony i fałszywi nauczyciele przylatywały i wybierały prawdę z ich serca. Również przypowieść o pszenicy i konkolu, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 24 do 30, pokazuje, że przypowieści nie mogą być traktowane literalnie. Nie siano literalnej pszenicy ani literalnego konkolu, lecz symboliczną pszenicę, prawdziwy lud Boży, oraz symboliczny konkol, fałszywych chrześcijan. Podobnie powinna być traktowana przypowieść o Łazarzu i bogaczu, jako przypowieść. Literalne zastosowanie przeczy właściwej metodzie interpretacji przypowieści. Po szóste, literalna interpretacja przypowieści o Łazarzu i bogaczu uczy złej metody potępienia, ponieważ nic złego nie jest powiedziane o bogaczu. Bycie bogatym nie jest grzechem. Sam Bóg jest bardzo bogaty. Sute odżywianie się nie jest niczym złym w zdrowych warunkach. Niczego złego nie ma w noszeniu purpurowych ani pięknych lnianych szat, jak również w dzieleniu się odpadkami z żebrakiem, co ten bogacz prawdopodobnie czynił, w przeciwnym razie żebrak poszedłby sobie gdzie indziej. Jeśli takie rzeczy prowadzą do wiecznych mąk, to wszyscy jesteśmy na nie skazani. Lepiej pozbądźmy się naszych purpurowych i białych lnianych szat i nigdy nie jedzmy dobrego, obfitego posiłku. Litera jest oczywiście błędną metodą interpretacji. Po siódme, dosłowna interpretacja uczy złej metody zbawienia. O Łazarzu nie jest powiedziane nic dobrego. Żadnej cnoty nie ma w tym, że ktoś jest głodny. Niczego dobrego nie ma w leżeniu żebraka u bram bogacza ani w pragnieniu bycia nakarmionym okruchami spadającymi z jego stołu. Niczego dobrego nie ma w tym, że ktoś ma rany i że pozwala psom je lizać. Jeśli taka jest droga do zbawienia, powinniśmy stać się żebrakami, siedzieć pod bramą domu jakiegoś bogacza, być głodnymi i pragnąć, by ten karmił nas okruchami spadającymi z jego stołu oraz pozwalać psom lizać nasze rany. Tak więc literalna interpretacja uczy złej metody zbawienia. Nasz ósmy argument przeciwko literalnej interpretacji to fakt, iż uczy ona rzeczy niemożliwych i absurdalnych. Jeśli łono Abrahama uznamy za literalne, ilu żebraków mogłoby ono pomieścić? Albo zastanówmy się nad palcem Łazarza zmoczonym w wodzie. Czy taka woda mogłaby pozostać na końcu jego palca, gdyby była przenoszona w bliskości takiego płomienia? Bogacz potrzebowałby o wiele więcej niż tylko krople do schłodzenia swego języka, jeśli to miałoby przynieść mu ulgę w cierpieniu literalnego ognia. Lepiej byłoby, gdyby zażądał oceanu do ugaszenia piekielnych płomieni. Jednak nawet i ocean zamieniłby się w parę, zanim dotarłby do niego przez niemożliwe do ugaszenia literalne ognie piekielne, jak powszechnie jest to przedstawiane przez entuzjastów rozpalonego piekła. Kolejną niemożliwością i absurdem, jaki możemy rozważyć, jest wielka przepaść. Jeśli uznamy ją za przepaść literalną, niemożliwością i absurdem jest założenie, że ci, w stanie szczęśliwości, którzy chcą stąd, ze stanu ubogości, przejść do was, nie mogą. Kto, przy zdrowych zmysłach, chciałby przejść ze stanu szczęśliwości do wiecznych mąk? Poza tym, w jaki sposób literalna przepaść mogłaby przeszkodzić istotom duchowym, szczególnie potężnym aniołom, w przejściu przez nią? Jakże absurdalna jest literalna interpretacja. Jest ona także sprzeczna z poglądem na duszę wyznawanym przez jej obrońców. Jest to nasz dziewiąty argument. Rzecznicy doktryny o wiecznych mękach w piekle, Hadesie, Szeolu, twierdzą, że dusza nie składa się z części. Utrzymują, że dusza jest niewidzialna, mikroskopijna, nieskończenie mała i niepodzielna, że nie posiada ani wnętrza, ani strony zewnętrznej i że miliard z nich można włożyć do łupiny orzecha. Zważyli nawet ciało przed i po śmierci i orzekli, że dusza, która odeszła, nic nie waży. Wszystko to przeczy jednak ich poglądowi na tę przypowieść, ponieważ zgodnie z nim, bogacz miał pewne części ciała, które były poddawane torturom i biedak miał pewne części ciała, które odpoczywały na łonie Abrahama. Widzimy zatem, że ich trwanie przy literalnej interpretacji tej przypowieści jest sprzeczne z ich własnym poglądem na duszę. Ponadto, dziesiątym argumentem, jaki podajemy przeciwko literalnej interpretacji przypowieści o Łazarzu i bogaczu, jest cel boskiego planu. Cel ten jest trojaki: uwielbienie Boga, uwielbienie Chrystusa i sprowadzenie błogosławieństw dla ludzkich synów w harmonii z boskim prawem. Jeśli jednak Bóg zaczyna torturować ludzi, gdy tylko ci umrą, jest to dla niego hańbą, a nie chwałą. Gwałciłoby to każdy z czterech przymiotów Boga: mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, jak zauważyliśmy to w naszym pierwszym punkcie. Podobnie byłoby to hańbą dla Chrystusa jako boskiego narzędzia we wszystkich boskich zamierzeniach. Przeszkadzałoby to realizacji boskiego planu, szczególnie błogosławieniu synów ludzkich, przede wszystkim Kościoła, następnie wielkiej kompanii, potem starożytnych i młodocianych godnych jako pozostałych wybranych klas, a na koniec przeszkodziłoby to błogosławieniu w odpowiednim czasie niewybranych, ponieważ w nasieniu Abrahama błogosławione będą wszystkie narody ziemi. 1 Mojżeszowa rozdział 22 werset 18. Przedstawiamy 11 zastrzeżenie do interpretacji literalnej. Czyni ona Abrahama kłamcą, ponieważ, jak pamiętamy, Abraham powiedział bogatemu człowiekowi, że jego pięciu braci miało Mojżesza i proroków i że jeśli nie chcą słuchać ich, nie będą też przekonani nawet wtedy, gdyby ktoś wstał z umarłych. Biblia podaje nam, że wielu ludzi, którzy wcześniej nie uwierzyli kazaniu Jezusa i apostołów, uczynili to wtedy, gdy dowiedzieli się, że Piotr wzbudził Dorkę od umarłych, Dzieje Apostolskie rozdział 9 werset 42. Podobnie niektórzy uwierzyli wtedy, gdy dowiedzieli się, że Jezus wzbudził z martwych Łazarza, Ewangelia Jana rozdział 11 werset 45. Tak więc Abraham oszukiwałby w tych dwóch przypadkach. Gdybyśmy jego stwierdzenie wzięli literalnie, okazałby się kłamcą. Odrzućmy zatem literalną interpretację, ponieważ wypacza ona boski plan. 12. Zastrzeżeniem do literalnej interpretacji przypowieści o bogaczu i Łazarzu jest to, że interpretacja taka sprzeczna jest z kontekstem. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wersety od 14 do 18. Nauczeni w piśmie i faryzeusze byli religijnymi nauczycielami dyspensacji mojżeszowej za dni Chrystusa i dlatego Jezus mówił ludziom, by przestrzegali tego, czego uczono ich z prawa Mojżesza. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety 2 i 3. Jednak ci religijni nauczyciele pogardzali Panem Jezusem, który został posłany przez Boga jako największy ze wszystkich nauczycieli. Wiedząc, jakie były ich uczucia wobec Niego i w jaki sposób pełnili oni funkcję rzeczników Mojżesza, powiedział do nich, werset 15, wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi. Chcieli uchodzić za sprawiedliwych przed ludźmi, natomiast przed Bogiem ich serca były obrzydliwością, ponieważ przepełnione były złem zamiast pokorą, wymaganą przez Boga od nauczycieli Jego prawa. Potem Jezus kontynuował, werset 16, zakon i prorocy byli aż do Jana, to znaczy obowiązywali aż do służby Jana, który został wybrany do wprowadzenia Mesjasza. A od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy się do Niego ciśnie, to jest od tego czasu rozpoczęła się nowa dyspensacja, wiek Ewangelii, a każdy pragnący stać się częścią Królestwa Bożego cisnął się do niej. Potem Jezus dodał, łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć niż jednej kresce zakonu upaść. Nawet najdrobniejsze elementy zakonu nie mogły zawieść. Sam Bóg uczynił ten zakon, a Bóg nigdy nie doznaje porażki w tym, co podejmuje. Izajasza, rozdział 14, werset 27. Następnie Jezus podał bardzo niezwykłe oświadczenie o małżeństwie. Wszelki, który opuszcza żonę swoją, a inną pojmuje, cudzołoży. A kto przez męża opuszczoną pojmuje, cudzołoży. Dlaczego Jezus użył tego wyrażenia? Jeśli zajrzymy do Rzymian rozdziału 7 wersetów od 1 do 6, stwierdzimy, że święty Paweł oznajmia, że jeśli jakikolwiek Żyd w czasie wieku Ewangelii porzuci Mojżesza i zjednoczy się z jakąkolwiek inną religią poza chrześcijaństwem, na przykład islamem, porzucając w ten sposób zakon i nie przyłączając się do Jezusa Chrystusa, który stał się końcem zakonu ku sprawiedliwości tych, którzy uwierzą, Rzymian rozdział 10 werset 4, osoba taka stawała się częścią symbolicznej żony, która popełnia cudzołóstwo, wychodząc za mąż za kogoś innego niż Chrystus. Stając się jednak częścią oblubienicy Chrystusa, jednostka taka nie stawała się częścią symbolicznej cudzołożnicy, lecz czyniła coś, co zostało zaplanowane przez Boga i przez Niego usankcjonowane, werset 4, ponieważ Jezus wypełnił zakon, przybijając go do krzyża, Kolosensów rozdział 2 werset 14. Pomaga to nam zrozumieć, że Jezus użył tej przypowieści dla zilustrowania zmiany dyspensacji z przymierza zakonu na przymierze łaski wieku Ewangelii, któremu służył Jezus, apostołowie i inni bracia, jakich przez cały wiek używa Bóg jako rzeczników oznajmujących niezbadane bogactwa Chrystusa. W ten sposób kontekst dowodzi, że literalna interpretacja przypowieści o Łazarzu i bogaczu z pewnością jest niewłaściwa, gdyż czyniłaby ona ten kontekst niestosownym, a samą przypowieść nietrafną. Po przedstawieniu 12 uzasadnionych zarzutów przeciw literalnej interpretacji tej przypowieści jesteśmy przygotowani na rozważenie interpretacji symbolicznej. Przez bogatego człowieka rozumiemy naród żydowski, cielesny Izrael, zanim umarł, cielesny Izrael w czasie wieku żydowskiego, po jego śmierci, cielesny Izrael w czasie wieku Ewangelii. Naród ten otrzymał od Boga obietnicę stania się królestwem kapłanów. Druga Mojżeszowa rozdział 19 wersety 5 i 6. Jeśli okaże się wierny zawartemu przymierzu, co jest symbolizowane przez lniane i purpurowe szaty, symbol stanu kapłańskiego i królewskiego. Narodowi temu wiodło się dostatnio dzięki zakonowi i prorokom, których Bóg nie posyłał do pogan, lecz posyłał do niego. Rzymian rozdział 3 wersety 1 i 2. Śmierć bogacza obrazuje koniec Izraela jako ludu Bożego w czasie odrzucenia Chrystusa. Został on odrzucony ze stanowiska ludu Bożego, Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 38, lecz nie na zawsze, ponieważ jak mówi nam święty Paweł, zostanie on ponownie przyjęty, w wieku tysiąclecia, jako jego lud, Rzymian rozdział 11 wersety 7, 15 oraz od 25 do 31. Jednak w czasie wieku Ewangelii pozostaje odrzucony, zarówno jako naród, jak i lud Boży, co pokazane jest w śmierci bogatego człowieka i skazaniu go na Hades, piekło, zapomnienie. Żebrak Łazarz reprezentuje tych bojących się Boga pogan, którzy w czasie wieku żydowskiego, podobnie jak Łazarz u wrót bogacza, tęsknili do okruchów prawdy i łaski, jakie spadały ze stołu bogacza. Często otrzymywali takie okruchy, Jozłego rozdział 2 werset 14, Pierwsza Królewska rozdział 10 wersety 3 i 13, Druga Królewska rozdział 5 wersety 9 i 10, Daniela rozdział 2 werset 47, Ewangelia Marka rozdział 7 wersety od 25 do 30. Psy liżące rany Łazarza to pogańscy filozofowie, tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles i tym podobne, którzy swymi filozofiami próbowali uleczyć rodzinę ludzką z jej wad, braków i niedomagań, będących wynikiem grzechu, lecz nie potrafili tego uczynić. Śmierć żebraka reprezentuje koniec okresu, w którym poganie byli oddaleni od społeczności izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, które do tej pory udzielane były tylko Izraelowi, nadziei nie mającej i bez Boga na świecie, lecz teraz stali się bliskimi przez krew Chrystusa, pojednani z Bogiem, Efezów rozdział 2 wersety 12 i 13. Przez aniołów, posłańców, Jezusa, apostołów i tych, którzy później byli rzecznikami Boga, zostali zaniesieni na łono Abrahama, które reprezentuje ojcostwo. W ten sposób stali się oni dziećmi Boga i dostąpili Jego łaski, ponieważ Abraham reprezentuje tutaj Boga, Rzymian rozdział 4 wersety od 11 do 17. Nasz Pan dodał jeszcze jedną figurę do symboliki śmierci i pogrzebu, użytych dla zilustrowania rozpadu Izraela jako narodu i jego pogrzebu, ukrycia wśród innych narodów, a będąc w piekle, Hadesie, stanie zapomnienia, w który Żydzi weszli jako naród, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka. W ten sposób Pan wskazuje, że wielkie cierpienia, męki, miały towarzyszyć Żydom po ich narodowym rozpadzie i pogrzebie wśród innych narodów, umarłych w przestępstwach i grzechach. Odległy widok Abrahama z Łazarzem na jego łonie reprezentuje uznanie przez naród żydowski faktu, że Bóg już nie obdarza go łaską jak poprzednio i że poganie stali się bliższymi, synami przez Chrystusa. Bogacz wołał o miłosierdzie i pragnął, by Łazarz, to od wyznawców chrześcijaństwa Żydzi spodziewali się miłosierdzia, zamoczył koniec swego palca, wykonał usługę pociechy, choćby najmniejszej, w wodzie boskiego słowa, Ewangelia Jana rozdział 15 werset 3, Efezów rozdział 5 werset 26, i ochłodził jego język, przekazał mu poselstwo od Boga. Prośba o zmniejszenie mąk symbolizuje sposób, w jaki naród żydowski modli się do Boga, by uwolnił on go od niektórych okropności, jakich doznawali przez długie stulecia wieku Ewangelii, ponieważ byli bezlitośnie prześladowani przez wszystkie grupy społeczne, łącznie z rzekomymi chrześcijanami. Ich modlitewnik dowodzi, iż prosili Boga, by ten wyzwolił ich od wielkich cierpień z okresu wieku Ewangelii. Abraham w odpowiedzi bogaczowi wymienił dwie rzeczy, wersety 25 i 26. Reprezentuje to przede wszystkim zwrócenie się przez Boga do Żydów, nazywając ich synem, ponieważ byli dziećmi przymierza zakonu, i poinformowanie ich, że ich męki są karą związaną z gwałceniem tego przymierza. Trzecia Mojżeszowa, cały rozdział 26. Po drugie, powiedział on im, że między nimi a chrześcijanami istnieje wielka przepaść, będąca wynikiem różnicy między Kościołem Ewangelii a Żydami, Chrystus. Nie można przez nią przejść z jednej strony na drugą, ponieważ bez Chrystusa nikt nie może się stać dzieckiem Bożym, a żadne prawdziwe dziecko Boże nie pogwałciłoby boskich zarządzeń na wiek Ewangelii, udzielając Żydom pociechy z Ewangelii pomimo nieprzyjęcia przez nich Chrystusa. Dlatego ani Bóg, ani ci, którzy z Nim byli, klasa Łazarza, nie mogli ulżyć Żydom w ich utrapieniach. Skoro Żydzi nie mogli uzyskać pomocy dla samych siebie, modlili się, by pomoc została udzielona ich braciom. Dwa pokolenia, które powróciły z niewoli w Babilonie, Judy i Beniamina, są w tej przypowieści pokazane przez bogatego człowieka. A zatem jego pięciu braci obrazuje 10 pokoleń, które zostały rozproszone i z wyjątkiem kilku jednostek nigdy nie powróciły z niewoli asyryjskiej. Często mówi się o nich jako o 10 zaginionych pokoleniach Izraela. W czasie wieku Ewangelii Żydzi modlili się, by Bóg posłał kogoś z pomocą dla tych 10 pokoleń. Abraham zgodnie z prawdą odpowiedział, że mają oni Mojżesza i proroków i że powinni ich słuchać. Tylko 12 pokoleń Izraela otrzymało Mojżesza i proroków, tak więc oczywiste jest, że chodzi tutaj o pozostałe 10 pokoleń, zwykle określanych jako 10 zaginionych pokoleń. Lecz Żydzi wyrazili swą prośbę w innej formie. Gdyby ktoś powrócił z umarłych, z figuralnej śmierci grzechu, z której wyszła klasa Łazarza, Efezów rozdział 2 werset 1, Kolosensów rozdział 2 wersety 12 i 13, rozdział 3 werset 1, i dał im świadectwo, uwierzyliby. Odpowiedź Boga brzmiała, że jeśli nie wierzą Mojżeszowi i prorokom, którzy byli dani tym 10 pokoleniom, tak jak i 2 pozostałym, i tak nie pokutowaliby w wyniku kazania kogoś, kto powróciłby z symbolicznej śmierci, z której w okresie wieku Ewangelii wyszli poganie, stając się dziećmi Bożymi. Widzimy zatem, że obydwie części odpowiedzi Abrahama podobały się Bogu i dlatego były zgodne z jego planem. Więcej szczegółów w książce pod tytułem Życie, Śmierć, po śmierci. Po udowodnieniu, że przypowieść ta, tak jak i wszystkie pozostałe, nie może być interpretowana dosłownie i po podaniu interpretacji symbolicznej, która, jak widzimy, harmonizuje z kontekstem i w pełni ilustruje prawdę wyrażoną przez Jezusa. Przechodzimy obecnie do innej kwestii związanej z naszym tematem. Czy bogacz kiedykolwiek powróci z Hadesu? Chcemy w tym względzie rozważyć wiele wersetów. Najpierw zajmiemy się proroctwem Jeremiasza rozdziałem 16 wersetami od 14 do 16, który wymaga pewnych komentarzy w celu rozjaśnienia jego myśli. Wiemy, że Izrael miał zwyczaj przysięgania przez Boga jako tego, który wyprowadził go z ziemi egipskiej, ponieważ mówi on, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej, co odnosiło się do wyjścia z Egiptu. Jednak w przyszłości będzie on mówił, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi północnej, Rosji, i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, wszystkich krajów europejskich, azjatyckich i afrykańskich, do których w czasie wieku Ewangelii zostali rozproszeni Izraelici. Bóg obiecuje także, że sprowadzi ich z powrotem do Palestyny. Widzimy, że proroctwo to wypełnia się na naszych oczach. Odzyskali swą narodową państwowość i są uznawani jako wolny naród. Oto ja poślę do wielu rybitwów, mówi Pan, aby ich łowili. Rybitwami są ci, którzy przedstawiali Żydom atrakcyjną przynętę sionizmu, by niczym symboliczne ryby przyciągnąć ich do ziemi Izraela. Następnie Bóg dodaje, potem pośle do wielu łowców, aby ich łapali na wszystkiej górze, w każdym królestwie, i na wszelkim pagórku, w każdej republice czy też monarchii ograniczonej, i w dziurach skalnych, w każdej instytucji, jaka w czasie ich rozproszenia udzielała im ochrony. Ci łowcy pędzą przed sobą swą zdobycz, bezlitośnie ją mordując. Dla przykładu, Niemcy przez Hitlera ukarali Żydów w taki sposób, w jaki żaden naród nigdy wcześniej nie został ukarany. Zagazowali oni około 5 milionów Żydów, zamykali ich w obozach koncentracyjnych i okrutnie się z nimi obchodzili, sprawiając, że wielu z nich zginęło. Nie powinniśmy jednak sądzić, że tylko Niemcy źle traktowali Żydów. Począwszy od Rosji w 1881 roku, a później także w Rumunii, Austrii i Polsce, jeden naród po drugim prześladował Żydów, niczym myśliwi pędzący przed sobą bezbronną i bezradną zdobycz, dążąc do ich zniszczenia. Działo się to zgodnie z planem Pana, który miał zmusić Żydów do powrotu do ich ojczyzny w czasie przywracania im jego łaski. Ezechiela rozdział 36 wersety od 24 do 38 także pokazują, że symboliczny bogacz, naród żydowski, powróci ze stanu Hadesu, narodowego zapomnienia. Wersety te nie odnoszą się tylko do ich obecnego powrotu do własnej ziemi, lecz bardziej do stanu w wieku tysiąclecia. Ezechiela rozdział 37 wersety od 21 do 25 ujawniają także, że Pan cielesnemu Izraelowi przywróci pełną łaskę. Bóg rozkazał swemu ludowi wieku Ewangelii, by pod koniec tego wieku przekazał Izraelowi to poselstwo. Wypełnienie tych wersetów należy do wieku tysiąclecia, ponieważ wtedy naród żydowski ponownie zostanie zjednoczony w jedno królestwo pod rządami antytypicznego Dawida, Chrystusa i Kościoła. Ponadto, Amosa rozdział 9 wersety 14 i 15 bardzo wyraźnie potwierdzają naszą tezę, że Izrael, bogacz, powróci ze stanu Hadesu narodowego rozkładu i ponownie cieszyć się będzie szczególną łaską Boga, zamieszkując swą ojczyznę. W całości nastąpi to po ponownym wystawieniu przez Pana przybytku Dawida, werset 11, Dzieje Apostolskie rozdział 15, werset 16, w wieku tysiąclecia. Zauważmy również Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 34, i błogosławił im, Józefowi i Marii, Symeon, i rzekł do Marii, matki jego, Jezusa, Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą. Podając Maryi proroctwo odnośnie naszego Pana, Symeon powiedział, że będzie on przyczyną potknięcia się Izraela, że wielu upadnie, lecz że, w wieku tysiąclecia, zostaną ponownie podniesieni przez Niego, który będzie ich Zbawicielem i Panem i udzieli im domu w postaci tysiącletniej ziemi. Przez cały wiek Ewangelii był on znakiem, przeciwko któremu mówili Żydzi, ponieważ odrzucili go, nie widząc w nim żadnego piękna, dla którego mieliby go pożądać. Ezechiela rozdział 16 wersety od 46 do 63 także dowodzi, że bogacz, naród żydowski, nie pozostanie w piekle. Izrael jest porównany z Samarią i Sodomą jako siostrami i uznany za najbardziej winnego, wersety od 46 do 52, ponieważ zgrzeszył on przeciwko większemu światłu. Samaria, starsza siostra, z jej córkami reprezentuje dziesięciopokoleniowe Królestwo Północne, a ci, którzy mu podlegali, byli jego córkami. Za dni izraelskiego króla o imieniu Omry miasto Samaria stało się stolicą północnego królestwa, w wyniku czego nazwa miasta została rozciągnięta na cały kraj. Sodoma i jej córki oznaczają naród i ludy mu poddane, które zostały zniszczone ogniem i siarką za dni Lota. Mówiąc dalej, Pan stwierdza, przywrócę więźniów ich, to jest więźniów Sodomy i córek jej, i więźniów Samarii i córek jej, tedy też przywiodę pojmanych więźniów twoich. Więzienie, o którym tutaj mowa, nie może być żadnym innym jak tylko więzieniem śmierci, ponieważ wszyscy oni znajdowali się wtedy w śmierci. Chrystus przychodzi, by otworzyć drzwi grobu i uwolnić pojmanych. Izajasza rozdział 61 werset 1, Zachariasza rozdział 9 werset 11, w pośrodku ich, abyś tak nosiła hańbę twoją, a wstydziła się za wszystko, coś czyniła, a tak abyś je pocieszyła, dwupokoleniowe królestwo, jak wielokrotnie jest to wykazywane w tym rozdziale, swymi większymi niegodziwościami dało dobre samopoczucie innym i w ten sposób zachęcało ich w grzechach, które Bóg oczywiście wielce ganił. Gdy siostry twoje, Sodoma i córki jej, wrócą się do pierwszego stanu swego, także Samaria i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego, tedy się też i ty z córkami twymi nawrócisz do pierwszego stanu swego, wszyscy dostąpią restytucji, doskonałego życia i warunków Edenu, jakimi cieszyli się Adam i Ewa, zanim popadli w grzech. Ta restytucja możliwa jest dzięki okupowej ofierze Jezusa. Ponieważ Sodoma siostra twoja nie była na ustach twoich w dzień pychy twojej. Zanim była objawiona niegodziwość twoja, jako za czasu hańby od córek syryjskich i wszystkich, którzy są około nich, córek filistyńskich, które cię niszczyły ze wszystkich stron. Nieczystość twoją i obrzydliwości twoje ponosisz, mówi Pan, dlatego Bóg w swej sprawiedliwości zesłał na nich karę, jaka im się należała. Bo tak mówi panujący Pan, werset 59, tak uczynię z tobą, jakoś uczyniła, gdy wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze, wzgardzili przysięgą, jaką złożyli na górze Synaj. Wszakże wspomnę na przymierze moje z tobą uczynione za dni młodości twojej, i zawrę z tobą przymierze wieczne, Bóg obiecuje tutaj, że przymierze, jakie zawarł z narodem żydowskim w dniach jego młodości, gdy zapewniał, że uczyni go królestwem kapłanów, jeśli będzie posłuszny, druga Mojżeszowa rozdział 19 wersety 5 i 6, choć złamane przez niego, nie zostało zapomniane przez Boga. i wspomnisz na drogi twojej i zawstydzisz się, gdy przyjmiesz siostry twoje starsze od ciebie i młodsze niż ty, i dam ci je za córki, przyjdą one do Izraela, cielesnego nasienia Abrahama, po błogosławieństwa restytucji, ale nie według przymierza twego, nie według przymierza zakonu zawartego z Izraelem na górze Synaj. A tak zawrę przymierze moje z tobą, a dowiesz się, żem ja Pan. Przymierze to Bóg ustanowi z cielesnym Izraelem wtedy, gdy powróci on do Boga całym swym sercem, co według proroctw uczyni. Bóg na wieki stanie się jego Bogiem, ustanowi przymierze, by Izraelici mogli go poznać i wspomnieć i zawstydzić się, i nie móc więcej, otworzyć ust ze wstydu swego, gdy Bóg oczyści ich od wszystkiego, co czynili. Będzie to wynikiem boskiego przymierza Abrahamowego w jego obydwu aspektach, niebiańskim i ziemskim, w odniesieniu do obydwu rodzajów nasienia. Będzie to także wynikiem chwalebnego dzieła dokonanego przez Jezusa i Kościół nie tylko na rzecz Sodomy i Gomory oraz innych miast na równinie, lecz także na rzecz dziesięciopokoleniowego Królestwa Północy z jego większymi grzechami. Bóg zlituje się nad nimi i będzie błogosławił ich wszystkich. W ten sposób udzieli im tego, co będzie dla ich dobra, i uwielbi samego siebie oraz Chrystusa, którego zasługa stanie się w tysiącleciu skuteczna za nich. Powyższe teksty jednoznacznie dowodzą, że naród Izraela powróci do boskiej łaski i swej ojczyzny. Moglibyśmy podać inne dowody, na przykład Rzymian cały rozdział 11. W ten sposób symboliczny bogacz z naszej przypowieści w odpowiednim mu Boga czasie powróci z Hadesu. Wyjaśniona zgodnie z właściwą interpretacją symboliczną przypowieść ta podaje cudowny obraz postępowania Boga z Żydami i poganami. W ten sposób kończymy naszą długą analizę wszystkich wersetów biblijnych, używających hebrajskiego słowa Szeol w odniesieniu do pierwszego piekła, jak również wszystkich tekstów używających greckiego słowa Hades, które zawsze odnosi się do pierwszego piekła. Ufamy, że zastosowanie trzech powszechnie używanych definicji słowa piekło do tych tekstów jest dla nieuprzedzonego czytelnika dowodem na to, że zgodne świadectwo Pisma Świętego od pierwszej Mojżeszowej do objawienia bezsprzecznie przemawia na korzyść definicji piekła jako stanu zapomnienia, nieświadomości. Wierzymy, że wszyscy uczciwi czytelnicy dzięki tej analizie będą w stanie zrozumieć, iż nauka, że pierwsze piekło jest miejscem wiecznego, świadomego cierpienia, nie jest nauczana przez Pismo Święte, lecz raczej przeczy wielu jasnym oświadczeniom Biblii oraz okupowi, popierając jednocześnie wielkie pierwsze kłamstwo szatana werset żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Już czas, by wszyscy uświadomili sobie, że ta karykatura Boga, która czyni go gorszym od diabła, nie powstała u Boga ani w jego słowie prawdy, lecz u szatana i w wyznaniach ciemnych wieków, w czasie, gdy za właściwe uważano palenie ludzi na stosie w imię Boga i religii.